ktoś może powiedzieć tak, nie chce ci się chodzić do szkoły, nie chce ci się w ogóle uczyć, to idź na edukację domową. W edukacji domowej pouczysz się tam parę dni, może czasami niektórych przedmiotów, ze 2-3 tygodnie takiegoś egzaminu, zdasz i masz z głowy.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Wielkimi krokami zbliżamy się do 200. odcinka naszego podcastu U Sawickich. Z tej okazji planujemy nagrać specjalny odcinek Q&A, w czasie którego odpowiemy na Wasze pytania.
Zapraszamy do zadawania pytań. Pytać można o wszystko. Piszcie pytania na YouTubie, Spotify'u, Instagramie, a także piszcie na adres usawickich@możnainaczej.edu.pl.
Witamy Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj wpadliśmy na taki pomysł, żeby porozmawiać nieco na temat edukacji domowej, ale w takim kontekście...
Przewrotnie.
Przewrotnym, właśnie. Dla kogo nie jest edukacja domowa. A myślę, że ten temat też tak przyszedł nam do głowy, czy też gdzieś tak pojawił się w naszej orbicie, również z tego powodu, że jest to taki czas wiosenny, kiedy wielu rodziców zastanawia się nad puszczeniem swoich dzieci do edukacji domowej. Młodzież zastanawia się, czy nie zmienić sposobu pracy. I spotykamy się często z tym pytaniem, czy damy radę, czy to jest ta droga, czy to jest właściwy wybór. I takich rozmów i takich spotkań myślę, że ileś mamy, a jednocześnie mamy świadomość, że co rodzina, co dziecko, co osoba, co rodzice, to zupełnie inny, odmienny przypadek, inna sytuacja i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Natomiast może spróbujemy dzisiaj, tak jak powiedziałeś Marcin, przewrotnie jakby wyjąć na światło dzienne te sytuacje, czy też te przestrzenie, w których wydaje nam się, że edukacja domowa może nie do końca zatrybi w tej rodzinie, czy w przypadku tego ucznia.
Tak, i ja może powiem, że to jest taki temat, nie chcę nikogo urazić, nie to, że dla malkontentów, ale generalnie dla takich trochę bardziej pesymistów niż optymistów, ponieważ optymistę postrzegam entuzjasta, jako osobę, tak, chcę, lubię, rozwijam się, będę, mam pomysły, mam plany, a od sytuacji, kiedy jak się nie uda, jak nie mogę, co ja wtedy robić, a po co, a dlaczego, mówiła mi ciotka, ja tak naprawdę nie wiem. Prawda? Także generalnie to jest, i jeszcze bym zaznaczył jedną rzecz. Tak jak są dla nas pytania, dla kogo jest, czy dla kogo nie jest, to zwykle odpowiadamy, nie dlatego, że jesteśmy tacy pokorni, grzeczni, tylko dlatego, że po prostu taka jest prawda. To, że my powiemy, dla ciebie nie jest, to tak naprawdę nic nie znaczy. To jest jakaś taka nasza subiektywna opinia w jakiejś konkretnej sytuacji, która może się okazać, że jest nieprawdziwa. Po drugie, my będziemy mówili o tym, dla kogo nie jest, też z pewnej perspektywy, z pewnej takiego poziomu wizji edukacji domowej. To jeżeli mówimy o tym i powtarzamy to, nie chcę jakby akurat tego wątku rozwijać, bo mówiliśmy niedawno, podsumowując ileś lat edukacji domowej, czym ona jest, ale generalnie jest taką przestrzenią, w której może się bardziej rozwijać. W związku z tym pytanie, tam bym potraktował, dla kogo nie jest edukacja domowa, to generalnie porozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji przejście na edukację domową powoduje, że ty się nie rozwijasz, masz regres, jest ci źle, niedobrze, jest gorzej niż było przed. Prawda, Ola?
Tak, więc ja myślę, że jeśli możemy operować jakimiś sytuacjami czy konkretami, to pierwsza, która nasuwa mi się w tej chwili, to jest sytuacja, kiedy zwracają się do nas rodzice dzieci starszych, uczniów starszych, czy też właśnie wyższych klas szkoły podstawowej, czy też po prostu już liceum. I często jest to też rozmowa bezpośrednio z licealistami, z tymi osobami już bezpośrednio chętnymi, aby rodzice zapisali je do szkoły w takiej formie. I to, co dla mnie jest wtedy chyba kluczowe, to to, czy ty, młody człowieku, jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za swoją naukę, za to, co będzie się działo. Bo to już nie jest etap, w którym mamusia czy tatuś będą ci układać plan dnia, będą cię pytać codziennie, czy już to odrobiłeś, będą cię gonić do nauki, do biurka, będą sprawdzali, weryfikowali, będą kontrolowali czas, będą za ciebie zapisywali się na egzaminy itd., itd. Zawsze takim rodzicom, czy też takim uczniom mówimy, to jest już moment, w którym ten młody człowiek, czy ty młody człowieku, musisz to wziąć w swoje ręce. I to jest czasami oczywiście bardzo trudne, ale jeżeli jako rodzic czujesz, że kontrolujesz w 100% i dalej chcesz to robić, albo że twoje dziecko w żaden sposób nie weźmie tego. Czasami to jest nasz problem rodziców, a nie naszego dziecka, bo czasami my tego nie potrafimy wypuścić ze swoich rąk. Ale w momencie, gdy ten rodzic mówi, ja i tak będę musiał go prowadzić, ja będę musiał go jemu ten czas organizować i znajdywać szereg korepetytorów, to jest jakby w mojej gestii, to prawdopodobnie czuję, że edukacja domowa się nie uda.
Tak. To jest, bo my tu, Ola, tak trzeba podkreślić, rozmawiamy, ale nie dlatego, że się powymienialiśmy jakąś listą argumentów, raz Ola i tu mamy listę, tylko generalnie mamy swoje jakieś poglądy, które czasami nawet się mogą lekko różnić, którym się teraz po prostu wymieniamy, tak jak to w normalnej rozmowie. I na przykład dla mnie ktoś może powiedzieć tak, nie chce ci się chodzić do szkoły, nie chce ci się w ogóle uczyć, to idź na edukację domową. W edukacji domowej pouczysz się tam parę dni, może czasami niektórych przedmiotów, ze 2-3 tygodnie takiegoś egzaminu, zdasz i masz z głowy. I ciężko odmówić temu argumentowi jakby racji. No, generalnie można i tak. Z tym, że jakby w tej narracji, szczególnie w kontekście tego, o czym mówiliśmy na wstępie, dla mnie to nie jest dla niego ta edukacja domowa, bo w jakiejś mierze, no, gdzie tam mówimy o jakimś rozwoju. Mówimy tam o tym, żeby było szybciej, łatwiej mieć z głowy i móc na przykład nie dłużej pospać, nic nie robić albo siedzieć jak na rybach. Ale to jest bardzo śliskie, bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, ja mam trochę taką filozofię, ale resztę dnia spędzam na rzeźbieniu. Albo resztę dnia spędzam na BMX-ie, bo robię coś tam i jestem zawodnikiem. Albo resztę dnia spędzam w bibliotece, bo pasjonuję się japońskim i w ogóle interesuje mnie tylko i wyłącznie filologia japońska. Prawda? Więc dlatego takie czasami jest trudne, jakby bardzo subiektywne do oceniania, dla kogo jest, dla kogo nie jest. Bo dla kogoś to jest ten na egzaminie i egzaminujemy go. To on mówi, no podszedł bardzo nonszalacko do egzaminów. Ale jeżeli ktoś patrzy na niego i wie więcej o nim, co on robi. I dlatego dałem na początku te kryterium rozwojowe. Bo jeżeli on ten czas mówi, dobra, egzaminy znam po łebkach i aby zdać, bo będę robił coś innego, to ma sens. I teraz do czego ja zmierzam tą, może przydługą opowieścią? Że edukacja domowa jest dla tych, którzy mają pomysł na siebie nawet inny niż ta lista przedmiotów oficjalnych. Jeżeli jest ktoś, przykład z egzaminów, kto pasjonuje się budową rakiet. Ja wiem, musi znać elementy fizyki, chemii, matematyki, żeby rzeczywiście budową rakiet mógł się zajmować. Ale zajmuje się stricte budową rakiet i tak naprawdę resztę ma w głębokim poważaniu. Rozwija się, zdaje kolejne egzaminy na różne poziomy certyfikatów możliwości budowy rakiet. I najpierw tam może budować rakietę, która się tam wznosi tam do 10, 100 metrów, czy do atmosfery, czy powyżej leci. To generalnie można powiedzieć, że przecież ten człowiek się rozwija. No, to fakt, że na egzaminie sprawia wrażenie, jakby ta czaszka przeszkadzała i potykał się o nią, ale to nie jest nierozwojowe. Można powiedzieć, ta edukacja jest dla niego. Także w dużej mierze dla mnie ocenianie sytuacji, dla kogo jest edukacja domowa, to jest bardziej to, co on robi poza uczeniem się do egzaminów, niż to, na ile on się przygotuje do tych egzaminów. Rozumiesz mnie, Olu?
Rozumiem.
Bo zdarza się tak, że w edukacji domowej są dzieci, które zdają bardzo dobrze egzaminy, ale się do nich nie muszą przygotować, bo na poziomie podstawki są bardzo zdolne, a poza tym nie chcą nic robić. Dla nich to jest taki pomysł na taką wegetację.
Bo ja myślę sobie tak, że fajnie, jeżeli on się interesuje tymi rakietami, ale może się nie interesować rakietami, a bardzo chce w tej formie się uczyć i po prostu przygotowywać do egzaminu. Ale bardzo chcę i bierze to w swoje ręce. To jest mój największy argument. Aha. Jeśli chodzi o tych starszych, bo teraz mówimy o starszych.
A może taki młodszy też.
Chodzi mi o to, że jeżeli ja rozmawiam z tym młodym człowiekiem jako moim dzieckiem i mówię, słuchaj, ja pracuję, tata pracuje, my mamy po prostu już swoje życie zawodowe, które zabiera nam ileś godzin w ciągu dnia i my nie poświęcimy tobie 5 godzin dziennie i my na pewno nie będziemy cię pilnować, nie będziemy cię ciągnąć za uszy. Jeżeli ten młody człowiek mówi, ja bardzo chcę wziąć to w swoje ręce i nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie zakres tych egzaminów, nawet, ale jeżeli widzimy, że on tego naprawdę pragnie i on do tego podchodzi poważnie i on sobie to stara się planować lepiej czy gorzej, możemy mu oczywiście w tym wszystkim pomagać, ale widzimy z jego strony tą gotowość i tą otwartość i tą chęć po prostu, to jest super. Ja mówię, że to nie jest dla tych, którym po prostu wszystko zwisa i rodzic przechodzi na edukację domową z licealistą i po prostu no to teraz ma trudny orzech do zgryzienia, bo od rana do wieczora kontroluje i pilnuje, jest w pracy, ale dzwoni i SMS-y pisze, czy on już odrobił, zrobił, przeczytał, spotkał się, nie spóźnił się na angielski i tak dalej. No to o to mi chodzi. Jeśli chodzi, mówię teraz o starszych. To ja tak, coś takiego miałam na myśli, tak, że to jest cudownie, tak, jak on się interesuje, tak, dodatkowo.
Zgodzę się z tobą, że tak, masz rację, znamy też osoby, które po prostu lubią się uczyć w ten sposób,
tak,
i kropka.
Po prostu fajnie
nawet
się uczą.
Nie mając jakichś takich wielkich zainteresowań jakby poza.
Może na razie nie mają. Nie?
Może na razie, ale generalnie w jednym i w drugim przypadku jest tak, że one w jakiejś mierze wiedzą, co robić z tym czasem.
Tak.
W przypadku opisywanym przez ciebie, on chce sobie poukładać sprawy związane z nauką i opanowaniem tego materiału sam, a w drugim przypadku chce po prostu pozbyć się tego balastu i zdać jak najlżej, ale ten czas chce przeznaczyć na coś, co według jego kryteriów, ale także takich rozwojowych, jest dla niego istotne. Oczywiście ktoś, kto słucha naszego podcastu, mógł powiedzieć tak, ale 80% dzieci uważa, że jego przyszłością jest to, że będzie testerem platform gamingowych, prawda? I powie, że będzie łupał to przez 6 godzin dziennie, żeby dojść tu do perfekcji.
Tak.
Ale to często też podkreślamy w naszych rozmowach, w tych podcastach, że jednym z plusów edukacji domowej dla nas, tyle że jako dla rodziców, jest to, że on stwarza bardzo wiele okazji takich uczciwych i prawdziwych rozmów z dziećmi, z własnymi, mówię to o własnych dzieciach, co one robią lub chcą robić, albo oceniają to, co się dzieje, prawda?
Tak, tak.
I też takiego stawania trochę w prawdzie, takiego realnego zmagania się, a nie udawania, że przecież byłem w szkole, teraz mogę pograć, prawda? Mhm. Ale nie mówimy teraz o jakby zaletach, tylko właśnie tym, dla kogo nie. Wydaje mi się też, że to nie jest dla osób, które nie ufają swoim rodzicom albo nie ufają swoim dzieciom. Mm-hmm. Jeżeli z tej strony jest brak zaufania, już nie mówię obie strony naraz, to generalnie to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ ona jakby kumuluje to zjawisko.
To chyba jest najważniejszy argument, tak myślę.
Jeden z ważniejszych, prawda? Tak. Jeżeli sobie nie ufamy, jeżeli się podejrzewamy, jeżeli chcemy w cudzysłowie się podglądać, co tam się w zasadzie dzieje, albo żyjemy w poczuciu, że mój rodzic zupełnie mi nie wierzy, albo żyjemy w poczuciu, że moje dziecko całkowicie mnie cały czas oszukuje, to nie wiem, czy edukacja domowa jest nadzwyczajnym pomysłem.
Ja teraz może taki przykład, czy też jakbyśmy tak zeszli troszkę niżej, jeśli chodzi o uczniów, czyli na ten poziom młodszych dzieci, gdzie wiadomo, że jest to przede wszystkim decyzja rodziców i w rodziców rękach spoczywa jakby ten obowiązek prowadzenia dziecka i po prostu zwyczajnie uczenia go. I teraz tak myślę, zawsze pamiętam, że w odpowiedzi na to, dla kogo jest, to zawsze mówiliśmy, często mówimy, że dla tych osób, którym to po prostu sprawia, dla rodziców, którym to po prostu sprawia wielką frajdę, którzy czerpią z tego radość, dla których jest to bardzo bliskie ich charakterowi, temperamentowi, organizacji dnia i tak dalej. Ale tak myślę sobie właśnie, że z jednej strony to tak brzmi fajnie, śmiesznie, radość, ale to ma niesamowite znaczenie, bo w momencie, gdy my jako rodzice zaczynamy się do tego zmuszać, albo ktoś na nas wywarł presję, bo nie wiem, bo wasze dzieci lepiej będą wykształcone i my już niekoniecznie będąc do tego przekonanym, ale wykonujemy jakiś nieprawdopodobny wysiłek, jeszcze na dodatek wyrzucamy to dzieciom co pół godziny, bo my tu się tak poświęcamy, a wy... Myślę sobie, że jeśli nie czujemy tego, zwyczajnie nie czujemy tego jako rodzice, a nie zmusza nas do tego sytuacja, bo nie mówię teraz o sytuacjach, w których po prostu jesteśmy do tego zmuszeni, chociażby w takich przypadkach, gdzie nie wiem, mamy chore dzieci, mamy dzieci, które nie są przystosowane do szkoły i my nawet bardzo nie chcemy, my się nie czujemy, my nie widzimy się w roli rodzica uczącego, jednocześnie rodzica i rodzica i nauczyciela, ale po prostu nie mamy wyjścia. Myślę, że takich sytuacji wiele z nas ma i doświadcza, ale w sytuacji takiej czystej, decyzja, przechodzimy czy nie przechodzimy i nie czujemy tej frajdy, to lepiej w to nie wchodzić.
Tak, ale to jest jeszcze kolejne zjawisko, kiedy uważam, że nie warto. Zdarza się ostatnimi czasy, kiedy stało się to pewnego typu, szczególnie wśród młodzieży licealnej, pewną taką pozą, pewnym takim pozerstwem, prawda, taką... Ja już tak jestem kontestator, że ja to ten system, to mam wywalone, jestem na edukacji domowej, ja mam to. No i to jest jakiś taki element jakiegoś anturażu, ale ani głęboki, ani przydatny, tylko dlatego, żeby znaleźć się w jakiejś grupie, którą postrzegam być może jako jakiś tam kontestatorów. Zwykle ludzie, których do tej pory jakby szanowaliśmy, nie chcę powiedzieć, że tam kogoś bardzo nie szanujemy, ale które jakby wbijały się nam jakby tak bardzo głęboko w pamięć jako tacy licealiści, którzy są w edukacji domowej, to oni mieli takie bardzo mocne dlaczego. Takie bardzo mocno rozbudowane dlaczego. Nie wiedzieli, dlaczego chcą to zrobić. Ostatnimi czasy pojawiają się osoby, które do końca nie wiedzą, dlaczego chcą to zrobić. I wtedy pojawia się ten element taki społeczny trochę. I ja chciałbym tu podkreślić, że wydaje mi się, że to jest jakby szkoda czasu. Są inne sposoby zaistnienia, prawda? Inne sposoby nie znalezienia się w jakiejś grupie niż przychodzenie na edukację domową, bo to wtedy jest i płytkie, i krótkie. A potem trudno się z tego później jakby wycofać, prawda? No mogę później wrócić do szkoły stacjonarnej, ale to nie jest taki nadzwyczajny pomysł. Tak, Ola?
Tak, no przychodzi mi jeszcze, wracając ponownie na poziom nieco młodszych dzieci. Młodszy? Tak. Jeszcze tak myślę sobie, może się mylę, ale to jest taka bardziej moja intuicja i trochę tak patrząc z doświadczenia naszego ze współpracy z rodzicami w edukacji domowej, że chyba nie za dobrze sprawdza się taki model, że zwłaszcza mam.
Chyba wiem, co myślisz.
Wiesz, co myślę. Zwłaszcza mam, które w jakiś sposób być może są niespełnione w roli nauczyciela, które próbują jakby przenieść takie kopiuj wklej szkołę do domu. Gdzie no niemalże dzwonki, a tymczasem to raczej się nie sprawdzi albo się nie sprawdza, ponieważ no, to jest bardzo trudne, bardzo karkołomne i bardzo mocno wydaje mi się takie dla dziecka nieharmonijne.
Zaburza.
I zaburza w ogóle to, co się dzieje w domu. Edukacja
Role,
tak. Edukacja domowa, wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób, którzy głęboko w to wchodzą, jest pewnego rodzaju stylem życia. To jest coś, co oni przejmują jako cała rodzina. To jest coś, co jest bardzo mocno harmonijnie związane ze specyfiką danej rodziny, z pasjami danej rodziny, z rytmem życia danej rodziny, podróżowania, świętowania, rytmem dnia. I teraz takie właśnie budzenie, bo o 8 rano wszyscy siadamy i otwieramy podręczniki i niemalże wypełniamy w dzienniku przerobione lekcje. To się raczej chyba nie sprawdza. Sprawdzają się kapitalnie edukacja domowa dla młodszych dzieci w formule stworzenia przestrzeni w domu, takiej przestrzeni montessoriańskiej. To jest odpowiedzeniu
tak,
na...
Tak, ale tak skupmy jeszcze... się na chwilę na tym, co jakby przeszkadza, bo ty jeszcze raz wrócę do tego, co jakby poruszyłaś, to jest bardzo istotne, że ta podwójność ról,
tak.
że to dziecko w końcu ma i mamę, i nauczycielkę,
tak.
mamę, która i tak czasami bywa sfrustrowana, a dodatkowo nauczycielkę, która też ma prawo do wielkiej frustracji, czy w pierwszej, czy w drugiej klasie, i wtedy nie warto sobie dziecku tego fundować. Tu się absolutnie jakby z tobą zgodzę.
Tak, bo pamiętam rodziny, które opowiadały ze śmiechem oczywiście, tak. że i dzwonki wprowadzały. No różne takie rozwiązania, które gdzieś tam miały uporządkować czy ułatwić, a one potem bardziej zaburzały niż...
Tak,
pomagały.
Tak, choć z drugiej strony, jak to sami Ola czasami dostrzegam, nawet te trudne doświadczenia, jakby, przynajmniej tak jak, nie lubię tak jakby kategoryzować za bardzo jakby sytuacji, które jest w rodzinach, ale są rodziny, które przychodzą różne ścieżki i są i reflektują się. Znaczy w pewnym momencie, kiedy mówią, jednak nie nadajemy się do tego, to wrócimy do najmarnego rytmu, bo to niszczy nasze życie, albo niszczy mnie, albo generalnie ja nie potrafię się to wpasować. Nie jestem ani nauczycielem, ani guwernerem. Chcę być mamą, szkoło rób swoje. Ale najgorzej trochę tak być takim jak przecinak. Bardzo potrzebna jest, bardzo edukacja domowa nie powinna być dla tych osób, które ten cel jest ponad wszystkim. W tym sensie, że jak się już zdecydowaliśmy na edukację domową, to do 8 klasy to robimy, prawda?
Tak, tak.
Chodzi o to, że to jest też dla rodzin, które potrafią albo doznały takich sytuacji w życiu, kiedy nie, to nie był dobry pomysł. Wracamy, zastanówmy się, które rozmawiają ze sobą w takim bardzo mocno patriarchalnym wymiarze, tam gdzie albo bardzo mama, albo tata kontrolują to, co wspomniałaś. To nie jest nadzwyczajne rozwiązanie, bo ten dzieciak jest jakby pod większą kontrolą, a nie pod większą opieką i kloszem miłości.
Ja myślę, że jeszcze może tak już kończąc powolutku, ale jeszcze może poruszmy jeszcze ten jeden aspekt, który bardzo mocno dla wielu ludzi jest kontrowersyjny w edukacji domowej, a mianowicie ten aspekt rozwoju społecznego. I tak jak już tu wielokrotnie w różnych momentach dzieliliśmy się tym, że mało jest tak społecznych dzieci, jak dzieci w edukacji domowej, ponieważ one się naprawdę rozwijają nieprawdopodobnie harmonijnie, społecznie harmonijnie, ale ja myślę, że tak jak wszędzie, trzeba zachować bardzo dużą roztropność. Jeśli mieszkamy na końcu świata i dzieci nie mają rodzeństwa i jest możliwość małej wiejskiej szkoły, gdzie tam jakiekolwiek chociaż te dzieci będą miały możliwości kontaktu z innymi dziećmi, no to wiadomo, że no tutaj trzeba po prostu zachować bardzo dużo takiego swojego własnego, roztropnego myślenia, patrzenia, rozważenia tej sytuacji. Bo dzieci często, rodzice czasem mówią, nie puszczamy, bo one tak bardzo chcą i ciągną do innych dzieci. A my, nie wiem, jesteśmy
tak,
malutką rodziną.
Ale bym odwrócił tą sytuację, aczkolwiek ten podcast poświęcamy, dla kogo edukacja domowa nie jest, to bym zrobił taki wyjątek, dla kogo może być. Bo wydaje się, że w tym kontekście można powiedzieć, nie jest dla introwertyków. To znaczy dla tych, którzy siedzą sami i mówią tak o Boziu, a jeszcze jak oni będą na edukacji domowej, to jeszcze więcej będą siedzieli sami. Nasze doświadczenia i ze szkół stacjonarnych, i z różnych takich no szerokich, no jednak te 30 par lat siedzimy w szkołach, mówią to, że jeżeli ktoś ma tendencje takie introwertyczne i naprawdę lubi pracę sam i szuka tego i naprawdę mu nie jest potrzebne jakieś różne historie dookoła, to on w taki, to takie uszczęśliwianie go na siłę z kolei szkołą, bo dla niego edukacja domowa nie jest, bo on jest takim trochę samotnikiem, niczym nie pomaga. Są inne sposoby, żeby go uruchomić. Ale uważam, że edukacja domowa jest także dla samotników. Oni mają wtedy więcej takiego komfortu i możliwości bezpiecznego wyjścia w takie rejony, gdzie się czują bezpiecznie, niż w innych
Zresztą
okolicznościach.
Wielu dorosłych ludzi, którzy w jakiś sposób wdeptują w edukację domową, czy też poznają inne rodziny, albo sami przechodzą z własnymi dziećmi, często mówią, Gdyby to było możliwe, to ja w dzieciństwie czy w czasie szkolnych lat, jak ja bym pragnął się tak uczyć, jakby nie ma co łamać na siłę, to co mówisz, to jest absolutnie fantastyczne, fantastyczna uwaga, bo my czasami tak jako rodzice, to przecież trzeba go przełamać. Ja myślałam to o tym, o czym wspomniałam wcześniej, w kontekście dzieci, które ciągną do innych dzieci.
Ale
myślę, że tutaj...
Także może tak paradoksalnie trochę na ten koniec ten element dla introwertyków, że z kolei może to akurat dla nich edukacja domowa jest, choć powszechnie uważa, że może nie. Myślimy, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale cieszymy się i dziękuję wszystkim tym, którzy wysłuchali.
Odcinek pesymistyczny, tak?
Tak. Którzy nas wysłuchali, dla których być może to było czymś cennym.
Tak. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Zachęcamy do edukacji domowej.
Oczywiście, że zachęcamy. Dziękuję bardzo.
Do widzenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.